Przy telefonie redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy Paweł Lisicki. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
To może w tych sprawach głównych najpierw krótki komentarz. Senat przegłosował bez poprawek nowelizację ustawy o IPN-ie. Burza w parlamencie w Izraelu. 6 kongresmenów napisało do prezydenta Andrzeja Dudy. A co redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy o tym sądzi?
Ogólnie to, powiem szczerze, z pewnym smutkiem patrzę na rozwój sytuacji, choć powiem szczerze, jak na przypomnę, że myśmy o tym już parę razy również w Radiu Wnet rozmawiali, szczególnie przy okazji mojej książki Krew na naszych rękach, to było w 2016 roku i prawdę powiedziawszy, wszystko to, co wtedy tam zostało powiedziane, no teraz się właściwie ziszcza. Mamy do czynienia z jednak taką próbą i myślę, że będziemy mieli do czynienia z próbą takiej formy upokorzenia Polski, no bo ja nie trudno mi inaczej traktować zarówno decyzje władz edukacyjnych Izraela, żeby we wszystkich szkołach w Izraelu zorganizować lekcje, gdzie będzie się uczyło o rzekomym udziale Polaków w Holokauście, a to jest przecież oficjalne stanowisko ministerstwa. No i ta ustawa, którą Kneset przygotował jako odpowiedź na polską ustawę, no można by powiedzieć tak trochę sarkastycznie, że dobrze, że ona po prostu z definicji nie oskarża wszystkich Polaków o antysemityzm, więc no niestety tak to wygląda.
Naruszyliśmy tą nowelizacją jakieś tabu, weszliśmy na ziemię, na którą według niektórych nie mieliśmy prawa wejść.
No to tabu zostało właśnie dokładnie opisane. To tabu nazywa się holokaustianizmem albo religią Holokaustu, czyli przeświadczeniem już, przecież też jak mówię, wielokrotnie żeśmy o tym mówili, że istnieje tylko jedna absolutnie wyjątkowa, niepowtarzalna, nieporównywalna ofiara i że ta ofiara żydowska jest dziełem wszystkich narodów świata, a na pewno wszystkich narodów Europy i że tak powiem, antysemityzm jest ten wrogi, zły, zbrodniczy, jest dziełem wielowiekowej historii Europy i tutaj oczywiście Polacy odgrywają w tym przypadku poważną rolę. Tu charakterystyczną rzeczą jest, i na to właśnie mam wrażenie, chyba nikt z komentatorów nie zwrócił uwagi, tak jak patrzyłem na całą tę dyskusję, że najbardziej radykalną grupą w Knesecie i tą, od której tak naprawdę wielka ta awantura się zaczęła, czyli grupa posłów skupionych wokół pana Jaira Lapida, to ta partia nazywa się Jest Przyszłość, to jest partia skrajnie sekularna. To nie jest, wbrew temu, co się często Polakom wydaje, jakaś partia parareligijna albo religijna. To jest partia, gdybyśmy ją chcieli na taki nasz użytek porównać do czegoś, no to nie wiem, coś w rodzaju Nowoczesnej albo lewego, albo czegoś między Nowoczesną Razem i lewym skrzydłem Platformy. W każdym razie jest to partia, która na przykład chce wprowadzić, nie wiem, handel w soboty, prawda, albo walczy z przerostem judaizmu. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, ponieważ holokaustianizm jest formą nowej świeckiej religii, która zastąpiła wśród elit zarówno żydowskich, jak i w dużej części elit europejskich, starą religię. To jest nowa forma, mająca, jak w przypadku każdej takiej potężnej, uniwersalnej ideologii, tendencje imperialne, czyli chce podporządkować wszystkich w swojej formie, swojej doktrynie. No i Polska stała się tego ofiarą. Ja się dziwię tylko jednej rzeczy, że polscy politycy przygotowali tę ustawę tak niefrasobliwie i tak kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, że tak powiem, na jakie pole wchodzą i z jakim przeciwnikiem mają do czynienia.
I że nie przygotowali odpowiednich instrumentów do tego, żeby odpowiedzieć choćby troszkę na to,
no, co... troszkę, znaczy to jest po prostu, to jest rzecz absolutnie niezrozumiała. No, ta ustawa istnieje tylko w wersji polskiej. Nie ma jej tłumaczenia angielskiego. Głosowanie zrobiono na dzień przed Dniem Holokaustu, który w tej religii holokaustiańskiej jest taką formą, nie wiem, no powiedzmy naszej Wielkanocy, prawda? Czyli absolutnie najważniejszym dniem roku wszystkich możliwych uroczystości. No to trochę tak, używając tego języka, jakby ktoś w przededniu Wielkiego Piątku zorganizował wielką imprezę, na której by ogłosił, że Pan Jezus nie zginął na krzyżu, powiedzmy, tak? Używam, mówię, celowo mocnych analogii, ale to one dobrze pokazują. I mnie najbardziej dziwi, że mimo tego wszystkiego, co już na ten temat napisano i co jest ogólnie dostępne, polscy politycy, mam wrażenie, bo to wyraźnie wynika z tych wypowiedzi, kompletnie nie wiedzieli, o co chodzi i dlaczego jest, skąd się bierze ten konflikt. No to jest niebywałe dla mnie.
Popatrzyłem na portal tygodnika Do Rzeczy, na portal Do Rzeczy jest cytat z pani ambasador Izraela w Polsce, Anny Azari, która stwierdziła, że spór między krajami dotyczy nie tylko kwestii ustawy o IPN-ie, ale również reprywatyzacji. O tym trzeba pamiętać, ale teraz chciałbym, zdarzyło się coś bulwersującego, zmieniamy temat, mianowicie Sąd Apelacyjny w Gdańsku potwierdził wyrok przeciwko dwóm dziennikarzom, między innymi przeciwko Pawłowi Lisickiemu. Osobiście ma być odpowiedzialny i ma zapłacić 100 tysięcy złotych. Drugi dziennikarz ma zapłacić drugie 100 tysięcy złotych i to ma być odszkodowanie za artykuł dotyczący prezydenta Sopotu.
Znaczy, ściśle mówiąc, 50 tysięcy łącznie, czyli po 25 tysięcy na osobę, to jest odszkodowanie, a reszta to są koszty ogłoszeń albo koszty przeprosin, które sąd nakazał wykupić. Z punktu widzenia oczywiście finansowej sytuacji nas obu to nie ma znaczenia, czy pieniądze idą na zapłacenie odszkodowania, czy one idą na zapłacenie za opublikowanie przeprosin. Natomiast w sensie formalnym to jest oczywiście różnica. Czym innym jest odszkodowanie, a czym innym jest domaganie się przeprosin. No tak czy inaczej jest to rzecz w tym sensie niebywała, że do tej pory zdarzały się przypadki, choć też nie aż tak wysokich kar nakładanych, czy to na wydawnictwa, czy na duże koncerny. No wiadomo, że wydawnictwo czy koncern ze względu na swoją pozycję może sobie pozwolić nawet na tego typu odszkodowanie. Natomiast nie zdarzały się takie przypadki nakładane na pojedynczych dziennikarzy. No to jest de facto moim zdaniem sytuacja, zresztą w uzasadnieniu sędzia stwierdził, że w tekstach, które się pojawiły w Rzeczpospolitej, zresztą to też ciekawe, to jest też jedyny przypadek, kiedy dziennikarze zostali skazani nie za jeden konkretny tekst, tylko za serię tekstów. A sąd nie był w stanie ustalić tak naprawdę, jaki udział poszczególnego redaktora i poszczególnego autora był przy powstaniu konkretnego tekstu. Więc, że tak powiem, en masse zgromadzono teksty krytyczne o prezydencie Sopotu i o propozycji korupcyjnej, która miała się w stosunku do niego pojawić i za to nas ukarano też jako osoby prywatne. No, moim zdaniem to jest wyrok rzeczywiście, mówiąc tym językiem powszechnie używanym, według standardów co najmniej białoruskich.
Kara represyjna i kara właściwie wskazująca na chęć cenzurowania i przestraszenia środowiska dziennikarskiego.
To znaczy ja tę karę odbieram jako element zemsty części środowiska sędziowskiego, raz na dziennikarzach, a dwa w tym konkretnym sporze, który teraz się w Polsce toczy dotyczącym reformy sądów. No, nie da się ukryć, że zakładam, że jestem osobą na tyle rozpoznawalną i znaną i kojarzoną, nazwijmy to, z prawą częścią sceny politycznej, że trudno mi tych rzeczy ze sobą nie wiązać. Powiem tak, no, uderza mnie też jeszcze jedna rzecz. Do tej pory ten proces był bardzo szeroko opisywany czy to w Gazecie Wyborczej, czy na Gazecie PL, czy w innych liberalnych mediach. Teraz nagle pojawił się tylko właściwie na stronach lokalnych. Gdyby uważny czytelnik nie patrzył właśnie na te strony lokalne, to w ogóle by się o tym nie dowiedział. Dlaczego? Dlatego, bo sąd zachował się dokładnie tak, jak Gazeta Wyborcza i inne bliskie środowiska zarzucają PiS-owi, że chce, żeby się sędziowie zachowywali. Krótko mówiąc, główny zarzut kierowany przez przeciwników obecnych reform brzmi tak. Sędziowie będą na usługach władzy politycznej i będą realizowali jej postulaty. A teraz co się stało? Dokładnie to samo zrobili, mam wrażenie, a przynajmniej tak to można opisać, sędziowie działający według starego systemu i w związku z tym ci, którzy są obrońcami tego starego systemu, wzięli wodę w usta. No bo w oczywisty sposób, jeśli przełożyć działanie pana sędziego w stosunku do nas na działanie potencjalnych przyszłych sędziów w stosunku do innych dziennikarzy, również na przykład Gazety Wyborczej, no to może się okazać, że ktoś wpadnie na pomysł, że teksty, co do których właśnie nie udowodniono prawdziwości, a wiadomo, że wiele tekstów dziennikarskich opartych jest na wysokim stopniu prawdopodobieństwa i wiarygodności, bo prawdziwość to jest inna kategoria, może prowadzić do tego, że dziennikarze będą otrzymywali horrendalne kary i de facto jakakolwiek forma krytyki władzy zaniknie.
To jest wyrok sądu apelacyjnego, kasacja przed panami redaktorami.
No tak, tylko że kasacja, po pierwsze, jak wiemy, kasacja nie dotyczy samego meritum sprawy. Kasacja zawsze dotyczy tak zwanej kwestii prawnej, która jest z tym związana, więc to po pierwsze. Po drugie, kasacja zwykle nie wstrzymuje wykonania wyroku, nie zawiesza wykonania wyroku, a po trzecie, no to jest kolejny, jakby to powiedzieć, czas. Czyli tak, pieniądze można zakładać w dużej mierze, mówię tutaj o sobie i o Piotrze Kubiaku, i tak będzie musieli zapłacić. Być może za jakiś czas, trudno powiedzieć jaki, doczekamy się zwrotu tej sprawy do sądu niższej instancji, a, że tak powiem, domaganie się przeprosin, bo z tym jest to związane, jest wymagane od nas od razu. Więc powiedziałbym tak, no cała ta sprawa, jak w soczewce moim zdaniem, pokazuje niewydolność dotychczasowego systemu sądownictwa. No, sąd apelacyjny w Gdańsku, w mieście, który mamy prezydenta Sopotu, więc oczywiście rozumiem, że nikt z tym nie ma żadnego problemu, że jeden z najważniejszych polityków trójmiejskich jest sądzony właśnie przez sąd, do którego, jakby to powiedzieć, bezstronności, jak on działa, ten system w Trójmieście, możemy się przekonać na co dzień niemal w czasie afery Amber Gold. No i to jest wszystko robione, że tak powiem, w obliczu prawa i z powołaniem się na prawo i na bezstronność i na niezawisłość sędziowską, więc wszystkie ładne formuły są użyte, a efekt jest taki, jaki jest.
A w jakich gazetach i w jakich mediach macie przeprosiny zamieścić?
Mamy zamieścić 2 razy przeprosiny w Rzeczpospolitej i na stronie internetowej Rzeczpospolitej bodajże przez miesiąc, jeśli dobrze pamiętam w tej chwili, ale biorąc pod uwagę, jakby to powiedzieć, relacje między nami, a szczególnie mną, a obecnym wydawcą Rzeczpospolitej, można zakładać, że tak powiem, to nie będzie, że tak powiem, trudna formuła przeprosin. O.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Jest na zegarze godzina 8:10. Ten pociąg, który wyruszył dzisiaj o godzinie 7:07, a który nazywa się Poranek Wnet, jest 10 minut spóźniony.